No tak, tak właśnie weszliśmy w trzecią godzinę poranka Radia Wnet. Jest 9:14, to dla tych, którzy lubią wiedzieć, która jest godzina. A my już siedzimy z panem Adamem Borowskim.
Dzień dobry.
Działaczem opozycji kiedyś, dziś człowiekiem instytucją, bo gdyby się zastanowić, co pan robi, to byłoby tego dużo.
To rzeczywiście dużo. Od filmu fabularnego, przez wydawanie książek, Klub Gazety Polskiej, przez honorowy konsul Czeczeńskiej Republiki Czkeria, wystawy, naprawdę dużo.
Dużo jak z filmem? Bo to film o Piłsudskim.
Nie, film o Legionach. Film jest o tym pokoleniu, które jak w piosence rzuciło swój los na stos i oczywiście Piłsudski tam będzie w tle jako postać, której nie może nie być, kiedy mówimy o Legionach. Natomiast my chcemy pokazać to pokolenie. Pokolenie do Legionów poszły dwa uniwersytety, Akademia Sztuk Pięknych czy Akademia Medyczna, ale był tam również lud, no, robotnicy, chłopi, rzemieślnicy. No, to był cały przekrój społeczny i warto to pokazać na stulecie niepodległości.
Na jakim etapie produkcji? No
mamy 14 dni zdjęciowych już zrobionych. Tego lata skończymy. Jeszcze tych dni jest 40. Tego lata skończymy. Mamy de facto już pełne finansowanie, bo borykaliśmy się z ogromnymi problemami, ale dostaliśmy dotację z PISF-u. I jest tam też dużo prywatnych pieniędzy, chociaż uważam, że ten film powinien być nakręcony siłami państwa polskiego, bo stulecie zobowiązuje. Stulecie zobowiązuje i żal mi, że nie jesteśmy w tej chwili w stanie nakręcić takich filmów jak Pan Wołodyjowski czy Ogniem i Mieczem z takim rozmachem, z taką perspektywą, bo Legiony zdecydowanie na to zasługują. Mam nadzieję, że dużo mniejszymi środkami uda nam się ten rozmach pokazać. Efektach. No ale film będzie niestety dopiero w 19 roku, znaczy w roku stulecia, ale jednak w 19, bo teraz dopiero mamy pełne finansowanie.
Kto jest reżyserem?
Dariusz Gajewski, też jest współscenarzystą. Współscenarzystami jest też Tomek Łysiak, Maciek Pawlicki, ale grają tam znakomici aktorzy jak Jan Frycz, czy chociaż epizodyczną rolę, ale bardzo ważną i bardzo pięknie zagraną. Borys Szyc zagrał Dunin Wąsowicza, a Antoni Pawlicki też epizodyczną rolę, bo dzielnie ginie w szarży pod Rokitną. Antoni Pawlicki gra Kisielnickiego, zastępcę Donin Wąsowicza. Są dobrzy aktorzy, jest pan Gelner, jest Łukasz Fabiański, jest pani Wolańska w jednej z ról kobiecych. Naprawdę będzie duże, mam nadzieję, duże kino. To, co mogę powiedzieć, to szarża pod Rokitną. Myślę, że jest nakręcona na poziomie szarży w Ostatnim Samuraju.
O, proszę. No to tylko przyklasnąć. Wczoraj minęła rocznica śmierci Grzegorza Przemyka. I tak się złapałem na myśli, że gdyby Grzegorz żył, to byłby panem w średnim wieku.
No tak.
35. Czas... rocznica minęła.
Tak, 35 lat i 18, no tak, rzeczywiście, no to młody chłopak, rzeczywiście żal. Zawsze to jest taki moment, kiedy myślę sobie o tych, którzy nie doczekali tej niepodległości, że im nie dane było. Może nie ta liczba nie idzie w tysiące, ale żal po prostu. Wtedy, kiedy Grzegorza zatłukli, bo tak trzeba sobie powiedzieć, bo to myślę, że w odróżnieniu od zbrodni na księdzu Popiełuszce, która była zaplanowana w szczegółach i przeprowadzona przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, powołanych wręcz do tego, by mordować, bo to była komórka wewnętrzna, prawda, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to przypadek Grzegorza Przemyka jest takim przypadkiem, nazwijmy to może wypadku przy pracy, bo oczywiście oni chcieli go stłuc, młodego chłopaka, który świętował swoją zdanie matury. I no pewnie sfrustrowani, po prostu zwyczajnie tłukli i przesadzili z tym biciem. Myślę, że po prostu w strasznych męczarniach umierał. Ja wtedy siedziałem w więzieniu. Te wiadomości były szczątkowe, dowiadywałem się o tym od przecież nie z gazet, bo po pierwsze były zakłamane, po drugie kłamały w sposób tak niewiarygodny, że boli głowa wręcz. Przecież skazano dwójkę niewinnych ludzi, pielęgniarzy, prawda, którzy podobno, znaczy to, którzy oczywiście zostali w to wrobieni. Natomiast te wiadomości przychodziły od adwokatów, którzy wtedy trwał już mój proces Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności i byłem wożony do sądu i tam widziałem się z adwokatami, oni przychodzili do mnie i dowiadywałem się o tej sprawie, o sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka. To rzeczywiście dramatyczne. To jedna z takich postaci, która pozostanie już, że tak powiem, w jakiejś takiej naszej pamięci. No bo chociaż trzeba i to oddać, prawda, żeby pamiętać o nim.
Tak. A teraz Monika Jaruzelska sposobi się do kariery politycznej. Chce zostać posłanką. No, będzie wielką Wunderwaffe SLD.
Znaczy, jak pamiętam w podziemiu, jak byłem w podziemiu, prawda, wyszedłem z więzienia i wtedy spotkałem ludzi z uniwerku, w każdym razie z wyższej uczelni, ale chyba z uniwerku, bo ona kończyła uniwerek, to spotkałem się z osobą, która mówiła, że ją zna i że ona jest krytycznie tak do ojca, do stanu wojennego, do tego, co się dzieje, ustosunkowana, że no jest w opozycji w stosunku do swojego ojca. Czemu teraz, jaki ma cel, jaki ma plan, by w tej chwili no, wchodzić w politykę i mało tego, czytałem jej wypowiedź, wchodzi głównie po to, żeby bronić wojskowych, prawda, czyli bronić taty i
emerytur wojskowych.
I emerytur wojskowych, tak. To jest po prostu...
Czyli jednak czym skorupka
jednak
za młodu.
Za młodu, tak. Widać, że no, ale cóż, no, każdy ma, wybiera swoje życie i nie sądzę, żeby tu jakichś sukcesów odniosła.
Ona jest z pokolenia Przemyka, dlatego o nim mówię.
No tak, no tak.
To jak inaczej się ułożyły teraz.
To jak się inaczej ułożyły. Zresztą to właśnie to takie pokolenia, jak ja słyszałem wypowiedź kiedyś pana Pasenta, tajnego współpracownika, prawda, który w jednym z
wywiadów... Z gazety tajnych współpracowników, jest ich więcej.
Tam jest ich więcej, tak. Który w takim wywiadzie opowiadał o tym, że on nie miał problemu, gdzie jego córka ma studiować, prawda, czy to będzie Yale, czy Cambridge, czy wymieniał jeszcze tam jakieś inne... no ważne, znaczy pierwsze takie ligowe zachodnie uniwersytety. I to właśnie jest to, że oni po prostu, my nie mieliśmy takiej szansy. To pokolenie nasze nie miało takiej szansy, a dzieci, ich rzeczywiście świat dla nich był otworem, bo tu rodzice byli w tym komunistycznym establishmencie.
Ale nie wysyłali dzieci do Moskwy. No,
tak, do Moskwy
do
nie
wysyłali.
Do Ulan-Bator, prawda? Do Moskwy to przyjmowali z naszych, znaczy z krajów trzeciego świata, prawda? Tak. I kształcili z nich swoją agenturę, wychowywali. Natomiast ci bardziej świadomi komuniści, którzy dawno ideałów się wyparli, a tylko te ideały, te ich...
Jeździli potem na stypendia towarzysza Fulbrighta.
Tak jest, tak jest.
I dzisiaj szpanują, że są tacy światowi.
Tak, tak. A potem tacy ludzie w trzeciej RP zajmowali no, stanowiska, bo byli wykształceni, prawda, i na tych zachodnich uniwersytetach. I
dzisiaj pouczają o demokracji. Taki Rosati, tak. Borowski, tak. Cimoszewicz. Tak. Pouczają o demokracji. Tak, bo oni przecież o niej bardzo dużo wiedzą, prawda?
Tak. Pan Pastusiak, który...
Pan Pastusiak
który napisał, specjalizuje się w demokracji amerykańskiej, napisał parę książek o prezydentach Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam w jednym studiu otwartych, jak to opowiadał i piał na temat demokracji tuż, nie wiem, to czy to był 90 rok, chyba 90. Jakby zupełnie zapomniał, że całe dziesięciolecia służył komunie i piał.
I demokracji socjalistycznej.
I wprowadzał, tak.
Musimy chyba skończyć rozmowę, bo zamienimy ją w seans jakiejś prawdy, mówiąc krótko, a ta prawda nie jest miła dla towarzyszy Rasatych, borawskich
kwaśniewskich. No tak, jak słyszę te nawoływania do tego, żeby nie wracać, żeby zasypywać podziały, żeby to rzeczywiście taki brak rachunku krzywd jest dla mnie po prostu...
No bo jak tu z Szubrawcem siedzieć przy stole i rozmawiać o prawdzie? Jak on nie wyznał grzechów.
Nie, dokładnie. No.
Bo najpierw tu nie chodzi o nienawiść do ludzi, tylko o...
Najpierw musi być wyznanie win, prawda? Postanowienie poprawy i jakieś tam zadośćuczynienie zgodnie. Natomiast,
no ale mamy...
Natomiast u nich jest taka pycha po prostu, taka pycha. Kiedy mówią, że przecież oddaliśmy władzę, że to my doprowadziliśmy do tego, że do 89 roku. Mamy im dziękować za to, że nie zabili nas więcej, prawda? Czy nie wsadzali do więcej... A przecież mogli.
Mogli,
prawda? Oni mogli. Tak. Mieli takie możliwości, że więcej ludzi nie zamknęli. A przecież mogli. Wiedzę mieli naprawdę niezłą, bo agentura tutaj... No rzeczywiście te osobowe źródła informacji, które im służyły, powodowały, że oni rzeczywiście mieli dosyć rozległą wiedzę o podziemiu. Tak. I mogli przecież wsadzać, a nie wsadzali. Prawda?
I pozakładali sobie telewizję i teraz w tych telewizjach siedzą z miedzianymi czołami.
Tak, teraz charakterystyczne, że pierwszą telewizję, niezależną telewizję poza publiczną to dano tajnemu współpracownikowi Cinkciarzowi, a drugą, prawda...
Towarzysz Waltier
z wojskowych służb, prawda... No to jest po prostu niewiarygodne zupełnie. No, jak to się mogło stać? Jak my mogliśmy tego do tego dopuścić?
Tak, głupi i teraz mamy tego owoce.
Oj, głupi, ja byłem głupi, naprawdę. No. To prawda, no, trzeba to sobie powiedzieć. No. Mimo, że startował do konkursu Mirek Chojecki, który no, miał te doświadczenia w Kontakcie, robił tą telewizję Kontakt, czy jakieś tam filmy, to jeden z tych przydzielających koncesję mówił, ale ty masz za mało na PR.
Oni mieli.
Za mało na PR. A skąd niby miał mieć na ten PR, prawda? Od kogo miałby ukraść?
A potem wszystkie te dzieci z fozowców, PZPR-owców, SB-ków zostały gwiazdami telewizji.
Tak, powstała BGW, prawda, powstała wielkie wydawnictwo, prężnie rozwijające się, prawda, z funduszy Wydziału Kultury Komitetu Centralnego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, tak gospodarkę tak rozkradli, tak uwłaszczyli się na tej polskiej gospodarce, że to jest po prostu nieprawdopodobne. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że no nie ma możliwości tego odwrócić, prawda? Minęło tyle lat. Po prostu nie sposób. No coś, to już się stało, prawda?
Tak, już dzieci i wnuki mają teraz frukty tego.
No tak, no.
No my musimy ciężką pracą do czegoś dochodzić i nasze dzieci także. To jest też pocieszające, że po prostu perspektywa jest jasna.
No tak, ale myślę, znaczy jest jeszcze coś takiego, że ja głęboko w to wierzę, jak sprawiedliwość Boża, prawda? I kiedyś, ja pamiętam, znaczy mój przyjaciel Krzyś Wąkowski opowiadał mi historię z niejakim panem Dębskim, który miał bardzo ładną kartę podziemną i potem był ministrem sportu. I kiedyś no, w takiej sytuacji, w której wypił za dużo, mówi, że on by poszedł do spowiedzi. On by poszedł do spowiedzi. I Krzyś mówi do niego, ale co stoi na przeszkodzie? No tylko, że ten ksiądz kazałby mi to wszystko oddać.
No tak.
No tak, ale skończył wiadomo jak, prawda? Odstrzelony. No, ale
to nie ksiądz kazał mu oddać, tylko los.
Tylko los kazał mu oddać i rzeczywiście dług ściągnął z nawiązką. Prawda?
Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Adam Borowski.
Dziękuję bardzo.
Człowiek instytucja, bo to tam wymieniać, co robisz, to by było zbyt długo.
No dużo, tak.
No, mamy rok stulecia niepodległości i dużo z tego, co będzie się działo, będzie zasługą też Adama Borowskiego. Szczęść ci, Panie Boże.
Bóg zapłaci.
Dziękujemy. I coś sobie posłuchamy. Może posłuchajmy w takim razie Billionaire. Czyli cover z Bruno Marsa zrobionym przez Marty Raya.